Tak stojąc, posłuchajmy Słowa Bożego z listu do Hebrajczyków, 4:12-13. Pomodlimy się do naszego kochanego Ojca, do cudownego Zbawiciela, aby pobłogosławił nam jeszcze rozważanie Bożego Słowa i napełnieni tym Bożym Słowem przez tą całą konferencję, abyśmy mogli iść tam, gdzie, do tych miejsc, gdzie nas powołał Pan Bóg, Jemu służyli, Jego światłem świecili, a przede wszystkim Jego zwiastowali w mocy i sile Ducha Świętego. A więc spójrzmy na list do Hebrajczyków, 4:12-13 i gdy przeczytamy, chwilę się pomodlimy. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć za słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak i my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Amen. Kochany Ojcze, dziękuję Ci, że tak nas umiłowałeś miłością wieczną, że swojego jedynego Syna dałeś, aby umarł za grzechy nasze, aby każdy z nas, kto wierzy, miał żywot wieczny. Oto, Panie, z łaski Twojej dałeś ten dzień w życiu naszym. My się skupiamy wokół Słowa, które przyniósł Twój Jezus Chrystus, a nasz Pan i Zbawiciel. Dlatego racz nas przez moc Ducha Świętego pobłogosławić, abyśmy nie tylko widzieli i słyszeli te Słowo, ale ono było zapisane w naszych sercach. Panie, chcemy z wiarą przyjąć te Słowo i na podstawie wiary żyć tym Słowem na każdy dzień, abyś Ty we wszystkim był uwielbiony w naszym życiu i w Słowie, i w czynie, w naszych pragnieniach, naszych staraniach. Rozpal w nas przez Ducha Świętego Boże światło Twojej chwały. Niech ono świeci, Panie, tam, gdzie jesteśmy. Panie, chcemy z wielką czcią podejść do Twojego Słowa, bo wierzymy i wyznajemy, że Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą ku zbawieniu, że mowa o krzyżu jest mocą Bożą ku zbawieniu i pobłogosław nam o tym mówić, to głosić, w to wierzyć i tak żyć. Amen. Usiądźmy, bracia i siostry. Na początku oddawaliśmy Bogu chwałę, ale też jako człowiek chciałbym bardzo serdecznie podziękować braciom odpowiedzialnym za ten zbór, za tą wspólnotę, szczególnie Tobie, bracie Czesławie, bracie Tadeuszu, innym braciom, pastorom, starszym, że zaprosiliście, abym się dzielił Bożym Słowem. Choć nazywaliście to wykładami, nie wiem, czy to wyglądało na wykład, ale powiem wam, że z wielkim drżeniem chciałem się dzielić tym, co przeżywałem w tym czasie, kiedy do mnie zadzwonił brat Czesław. I takim pragnieniem moim było to, aby rozbudzać wśród wierzących, w swoim sercu i wśród wierzących, miłość do Boga, przejawiającą się miłością do Bożego Słowa. Bo widzę, że w tych czasach chrześcijanie, choć może to jest dobre, karmią się kazaniami, konferencjami, mają dużo literatury, jest dostęp przez internet do wielu wspaniałych wykładów. Chrześcijanie żyją różnymi interpretacjami, mają w wielu przypadkach bardzo dobrą doktrynę, bardzo głęboką teologię, ale brakuje im takiej osobistej społeczności z tą świętą księgą, ze swoim pasterzem. Ludzie mają wiedzę, mają nawet już jakieś doświadczenie, ale coraz bardziej wykradane im jest to, żeby tak być przy Bożym Słowie, przy swoim Zbawicielu i słuchać Jego głosu, co On konkretnie ma do Ciebie do powiedzenia. I z tym się chciałem po prostu dzielić, bracia i siostry. Po drugie, przywożę, jeśli mogę tak to powiedzieć, pewien owoc, ziarenka, które zasiane było w 1979 roku w Wisłoczku. Wspominałem w pierwszym dniu, pamiętacie? Że dotknęło mnie, kiedy jako nastoletni chłopiec stałem pod koniec tego drewnianego domku, gdzie była kaplica. Tam byliśmy takim autobusem z Zabrza, wielu braci i sióstr. I tak mnie to uderzyło, że część usługujących powtarzało to takie właśnie ten zachwyt nad Biblią, kosztowne Boże Słowo. I zaszczepiam wam to, co u mnie trwało przez 30 lat, 30 parę lat. I jeśli, nie, że się wpraszam za 30 parę lat, ale jak przyjadę, to żeby też tu można było powtórzyć kosztowne, drogie słowo. I to mnie tak cieszyło. I kochani bracia, czasami coś jest nam zasiane i pielęgnujmy to w naszych zborach, w naszych rodzinach chrześcijańskich. To, co jest cenne, bo ono po latach wyda błogosławiony owoc. Także skupiliśmy się na tej konferencji wokół tego słowa praktyczna Ewangelia, takiego praktycznego życia z Bogiem, właśnie oparte, praktyczne życie z Bogiem właśnie oparte o tą, jak to brat nazwał, prostą Ewangelię i te proste zwiastowanie o krzyżu. Nie wiem, czy udało mi się tak zasygnalizować wam, ile z tych głębokich teologicznych tematów ma takie bezpośrednie przełożenie na nasze codzienne życie, na nasze wybory, na ukierunkowanie naszych myśli, ukierunkowanie naszych pragnień, na sposób naszego bycia, zachowania, wyglądu, mowy. Ewangelia ma ogromne przełożenie. Naprawdę jest księgą taką bardzo praktyczną. I dlatego wyznajemy i powtarzamy, że Ewangelia, i tam jest taki okres, jest. Ewangelia jest mocą Bożą. Tu i teraz. Nie, że kiedyś była w moim życiu. Może kiedyś będzie. Ewangelia ma być, że teraz jest mocą Bożą. I czytaliśmy, że mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Ale też i podkreśliliśmy jeden bardzo ważny warunek. To zwiastowanie, to słuchanie musi być czym powiązane? Z wiarą. Musi być powiązane z wiarą. I dlatego między innymi powoływaliśmy się na taki przykład serca, które podoba się Bogu. Ono jest wyrażone w psalmie 112, wierszu 1. I tam było takie aleluja, takie uwielbienie Boga. Ale uwielbienie dlaczego? Bo błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazania. I te aleluja dochodzi do nieba. Ta chwała z takiego serca jest miła w oczach Bożych. A co to jest bojaźń pańska, może w dwóch zdaniach? To nie jest strach przed Bogiem, że nas będzie karał. To nie jest strach przed wiecznym jeziorem ognistym. To nie jest strach przed sądem Bożym. Bojaźń od początku do końca zawsze miała jedną treść. Aby brzydzić się złem, a miłować dobre. Ale to zło, żeby uważać to, co Bóg uważa za złe, a dobre to, co Bóg uważa za dobre. I dlatego jest napisane, od wszystkiego zła z daleka się trzymajcie. Aby niczego nieczystego się nie dotykać. A ja was przyjmę, mówi Bóg. Nie dotykajcie się tego, co nieczyste. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział. A wtedy przyjmę was i będę waszym ojcem. To jest bojaźń pańska. Być daleko od zła, brzydzić się złem. Bracia i siostry, to jest bardzo ważne. Owoc prawdziwej pokuty. Jeśli człowiek szczerze pokutuje, to pierwszym takim sygnałem to jest taka lekkość, pokój, że Bóg mi wybaczył. Drugie to, że człowiek się czuje wolny od tego, co prowadziło go do grzechu. Ale takim najlepszym, jednym z świadectw takiej szczerej, głębokiej pokuty, że ten grzech, który popełniałeś, jest dla ciebie dzisiaj obrzydliwością. Dlatego, że już wtedy w takim stanie nie sięgniesz po niego. bo jest dla ciebie obrzydliwością. A człowiek ma taki naturalny w sobie stworzony mechanizm. Jeśli coś jest obrzydliwością, to w sposób naturalny odwraca się od tego, ucieka, zatyka uszy, oczy, nos, cokolwiek, aby nic nie odebrać, co jest obrzydliwe. Tak wygląda też i w naszym życiu duchowym. Dlatego jest napisane, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. I odstąpcie od wszelkiej niesprawiedliwości ci, którzy wzywają imienia Pańskiego. Jeśli chcesz, aby twoje życie było szczęśliwe, to powściągnij swój język od zła, mówi apostoł Piotr. Odwróć się od złego, a czyń dobrze. To jest właśnie bojaźń Pańska. I tam drugi jakby poziom takiego życia duchowego to jest to, że i rozmiłował. W psalmie 12 pokazane te serce, którym podoba się Bogu i rozmiłował się w Bożych przekazaniach. Bracia i siostry, kiedy tak dzisiaj rano rozważałem, wiem, że dzisiaj jest ostatni dzień, jeszcze niecałe, może pół godziny będzie trwała konferencja, to poczułem się, taką historię przeczytałem, jak opisane było pewne dziecko, które jest na brzegu oceanu i tak biega do tej wody, bierze w takie wiadereczko i przelewa do wykopanej takiej studni. I zapytano o to dziecko, co robisz? A ja chcę cały ten ocean przelać do tej studni. Tak to dziecko chciało, wyznaczyło sobie zadanie. Dlaczego tak się przypomniałem? Bo tak pomyślałem, że stoję przed oceanem wielkiej, Bożej, niezgłębionej miłości, dobroci i chwały. I moje naczynie, które jest moje serce, jest takie malutkie. Jak można to wszystko przelać? To jest niemożliwe. Więc moim pragnieniem tego zwiastowania i jeśli to tak się stanie, chociaż w dwóch, trzech sercach, że będzie zrodzone pragnienie właśnie na bliższą społeczność z Bogiem, no takie systematyczne przebywanie z żywym Słowem Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jest właśnie najważniejsze to przesłanie. Że moja mowa jest jakby miała być solą zaprawiona, czyli wzbudzić was po spożyciu takiego właśnie, posłuchaniu tego zwiastowania, wzbudzić pragnienie pić wodę żywą. A Pan Jezus mówi, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. W objawieniu świętego Jana też czytamy na samym końcu właśnie znów to poświadczenie. Tu już mówi i duch, i oblubienica. Przyjdź, a kto słyszy, niech powie przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. I niech wam Bóg pobłogosławi, aby było wzbudzone takie pragnienie. Pragnienie do Ewangelii, tej żywej Ewangelii. Takie pragnienie mówienia o krzyżu i doświadczenia z tego powodu wielkiego Bożego błogosławieństwa. Ja sobie zdaję sprawę, że wiele tematów nie zostało poruszonych. Może ktoś nawet pomyślał, że dlaczego w nauczaniu na przykład o krzyżu, Ewangelii, to nie zostało poruszone. Na przykład nie poruszyliśmy to, co jest zapisane na przykład w liście do Kolosan, że właśnie na krzyżu został przybity dłużny nasz list. Wszystkie nasze grzechy zostały przybite. Nie poruszaliśmy tematu, który jest następnym myślą tego fragmentu, że rozbroił nadziemskie władze. Może dotknęliśmy to tylko w ten sposób, że kto się narodził z Boga, zły nie może go dotknąć. Że lew tylko może ryczeć. Ale dalej mówi przesłanie, że ten, który jest w nas, moc Ducha Świętego, Duch Święty jest mocniejszy niż ten, który jest na świecie. Zupełnie zauważcie, zabrakłoby czasu, żeby to rozważać, że przez krew krzyża Jego mamy pokój z Bogiem. Czytamy dalej, że właśnie przez krew baranka zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania przez ojców nam przekazanego. Całe złe dziedzictwo, całe złe geny, jakby dzisiaj, co niektórzy powiedzieli, jest przerwane albo trzeba czasami przerwać przez krew baranka. Niektórzy po rodzicach, po swoim wychowaniu dziedziczą pewne złe skłonności, cechy, żale, gniewy, zranienia, obawy, skrzywienia nawet pewnej swojego charakteru, to wszystko można przerwać przez krew i oczyści się z tego przez krew baranka. Moglibyśmy dalej mówić, że właśnie jego sinościami jesteśmy uleczeni. Też poselstwo krzyżu mówi tak, że jeśli ktoś chce żyć pobożnie, prześladowanie znosić będzie. Apostoł Piotr w swoim liście nawet powiedział w ten sposób, 4:1 ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. A więc w krzyż Jezusa wpisane jest cierpienie. Może nie wszyscy chrześcijanie sobie zdają sprawę z tego, ale tak wprost to jest napisane w liście do Filipian w 1:29, strona 1268. Posłuchajmy, to też jest Boża łaska. Gdyż strona 1268, 1:29, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. To jest połączenie. To jest Boże powołanie. Ja nie chciałbym nas straszyć przed cierpieniem, ale zauważyłem, że bogobojni ludzie, tak czytamy to i w Dziejach Apostolskich, byli wdzięczni, że mogli choć troszkę być uczestnikami cierpień Jezusa Chrystusa. A więc popatrzcie, ile tematów jeszcze jest tego bogactwa. I dlatego z jednej strony się cieszę, nie obraźcie się, że ta konferencja trwa tylko 3 dni. Ten temat tej konferencji był rozważany przez 3 dni. Bo to nie jest temat na 3-dniową, 5- czy miesięczną konferencję. Temat o mocy Ewangelii, o mocy krzyża, to jest na całe nasze życie i na całą naszą wieczność. My tylko możemy tutaj troszeczkę wzbudzić to pragnienie, ale niech realne życie, ta rzeczywistość z Chrystusem przełoży się na Twoją społeczność z Nim każdego dnia. I wtedy zgłębimy naprawdę ten temat mocy Ewangelii i mocy krzyża. Więc to nie jest temat na konferencję kilkudniową, nawet kilkumiesięczną. To jest temat na całe Twoje życie z Bogiem i dalej na całą wieczność. Jeszcze takie 2 refleksje może z wczorajszego dnia. Pierwsze to będzie zapisane w psalmie 22. To jest bardzo, bardzo ważny psalm. Nazywamy psalmem mesjańskim, dlatego że mówi o Mesjaszu, Jezusie Chrystusie. Ale to jest szczególny psalm, bo tak mówi szczegółowo o cierpieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jeszcze jest w ramach tego zwiastowania mowy o krzyżu. Na stronie 596 jest tak troszeczkę, ja tylko przeczytam, opisu męki Chrystusa. Zauważcie, że mniej jest napisane w Nowym Testamencie, więcej jest napisane w Starym. Ale Pan Bóg zakłada, że my na pewnym etapie wiary uznamy, że całe Pismo jest przez Boga natchnione do wykrywania błędów, do nauki i do poprawy. I w psalmie 22 od 15-18 czytamy tak. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. I zwróciliście uwagę? Mogę policzyć wszystkie kości moje. Kości moje zostały rozłączone. Wspomniałem, że nawet z punktu medycznego udowadniano, że przy tej śmierci cały organizm jest rozrywany. Ale to świadczy, że całe ciało Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, cierpiało za Twój i mój grzech. Każda jedna kostka, każda jedna tkanka, abyśmy byli zupełnie zbawieni. Ale również dlatego, żeby z każdej rany Chrystusa płynęło uzdrowienie dla milionów wierzących w tą ofiarę. Jego sinościami, Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Chwała Bogu. I dlatego cytuję to, bracia i siostry, abyśmy... I drugie miejsce, które może dla niektórych wzbudziło takie może zastanowienie. Oczywiście to nie jest czas, aby teraz to jakby wykładać. To jest Ewangelii Łukasza z 23 rozdziału, 46 wiersz. Ten moment śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to Jego ostatnie zawołanie w stronę Ojca brzmiało w ten sposób. Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Podzieliłem się swoją głęboką duchową refleksją, opartą o wiele miejsc Bożego Słowa, że w tym momencie, kiedy Pan Jezus jakby skończył te życie na ziemi, skończył na krzyżu, wstąpił do Ojca i objawił swoją chwałę, objawił swój triumf, objawił swoje zwycięstwo. Wiemy, że później wstąpił pod więźniów Starego Testamentu. I co niektórzy chrześcijanie mogą mieć pewien taki dylemat, bo kiedy Pan Jezus się spotkał w ogrodzie z Marią Magdaleną, to Pan Jezus mówił: nie dotykaj mnie. Ale gdybyśmy rozważyli wszystkie wersety, które mówią w liście do Efezjan, w liście do Rzymian, w liście Piotra na temat tej chwili, co się stało z Panem, kiedy zgasło Jego życie na tej ziemi, to nie jest nic sprzeczne. Ale może nie wgłębiajmy się w tą kwestię, tylko Pan Jezus umarł jako Syn Boży. My, gdy nawracamy się całym sercem do Chrystusa, do Boga i rodzimy się na nowo przez słowo prawdy, to stajemy się dziećmi Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Czyli to też jest pewien obraz naszego życia w ostatniej chwili pielgrzymowania na tej ziemi. Żeby nasza społeczność z Bogiem i Ojcem właśnie była tak na tyle świadoma, w sensie nawet duchowym, pomimo może zewnętrznego cierpienia, aby móc powiedzieć: Ojcze, oddaję ducha swego w Twoje ręce. Aby każdy z nas jako dziecko Boże tak mogło być przygotowane w dniu odejścia, chwili odejścia z tej ziemi. I to też nam pomaga krzyż Jezusa Chrystusa i Ewangelia naszego Zbawcy. Ja się nawróciłem z Boże jako kilkunastoletni chłopiec, gdzie były same starsze osoby. I w pewnym momencie tak przyszło dla mnie. Oni mnie najpierw nauczyli: pamiętaj, że stary musi umrzeć. Ja nie powtarzam swojego poglądu na życie, tylko tak mnie nauczono w zborze. A młody może, ale każdy musi być przygotowany. Stary musi, młody może, ale każdy musi być przygotowany. I w pewnym momencie dojrzałem, że jeśli bracia, siostry mają 70, 80 lat, ten wiek biblijny, to zadaję to pytanie, czy są gotowi powiedzieć: Ojcze, oddaję ducha swego w Twoje ręce. Jestem gotowy. Ale my młodzi nie mówmy, że to możemy za kilkanaście, kilkadziesiąt lat się do tego przygotowywać. I my dzisiaj powinniśmy mieć stan takiego serca. A więc przesłanie, które, jak było nam przez Ducha Świętego powiedziane, wyjdźmy poza miasto, poza bramę, znosząc pohańbienie Jego, było również i w tym kierunku, aby pomyśleć, jakie praktyczne znaczenie ma zawołanie Chrystusa: Ojcze, oddaję ducha swego w swoje ręce. Jeśli my mamy we wszystkim naśladować Chrystusa, czy i w tym nie powinniśmy też Jego naśladować? I dlatego, bracia i siostry, to chciałem w tym rozważaniu zaakcentować. Ewangelia jest bardzo, bardzo praktyczną księgą, tak jak wspomniałem. I to jest temat na całe życie. Wspomnę wam taką króciutką, swoją osobistą refleksję. Kiedyś pewnego dnia tak dojrzało do mnie, że w Ewangelii znajdę odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące mojego życia, takiego codziennego. I po wielu latach po tej refleksji przyszło nawet takie doświadczenie, małe doświadczenie takie, ale dla mnie bardzo wymowne, że w tygodniowym nabożeństwie jeden z braci czytał właśnie drugi list do Koryntian, 6 rozdział, na pewno go znacie, gdzie tam jest powiedziane, aby nie było nic wspólnego wierzący z niewierzącym, sprawiedliwość z niesprawiedliwością, świątyni z bałwanami i tak dalej, od wiersza 14, strona 1247. Przecież to słowo dosyć dobrze znam, nieraz usługiwałem, ale wtedy, kiedy wsłuchiwałem się w Boże Słowo, bo ja mam taki zwyczaj też mieć Biblię zawsze swoją na nabożeństwie, nieraz sobie notatki robię, wracam do tych wersetów, które słyszałem, bo rozumiem, że to nie jest obojętnie, że w tym dniu, w tej chwili Bóg kładzie do mojego serca to Słowo. Nieraz byłem przekonany, że to, co czytałem w domu, słyszałem na kazaniu, albo odwrotnie, to, co mówiłem na kazaniu, na drugą niedzielę ktoś przyjechał z gości i z tego samego miejsca usługiwał. A więc jeśli taki był przypadek, że ja dwa razy w krótkim czasie słyszę dane Boże Słowo, to zawsze reaguje tak, jak jest znak stop na drodze. Zatrzymuje się przy tym słowie. Bo jeśli Bóg daje mi słyszeć dwa razy, to znaczy, że ono jest dla mnie bardzo ważne. I nie mogę tak obejść obojętnie tego słowa. I wracam wtedy na tym nabożeństwie tak nie tylko intelektualnie, tak duszewnie przeżywałem to słowo, ale wiedziałem, że ono ma mieć takie ogromne, ogromne dla mnie znaczenie. Modliłem się wieczorem, na drugi dzień w pracy. To słowo tak pobudzało moje serce do myślenia, do pytania, dlaczego ono tak mocno wywarło na mnie znaczenie. No i pod koniec mojej pracy do mojego biura przyszedł jeden człowiek, tam opowiadał o pewnych projektach i chciał mnie zachęcić do współpracy w jednym jakimś tam projekcie. I wszystko pięknie to wyglądało. Tylko tam był taki malutki szczegół, mała nieprawość. Nie może grzech, nie myślę o jakimś oszustwie, złodziejstwie, kłamstwie. Małe takie nieprawość, może tak. I w tym momencie przyszło mi na myśl z listu Jana, wszelka nieprawość jest grzechem. I co ma wspólnego? I teraz wracam do tego kazania, bo gdy przeczytacie 14 wiersz 6 rozdziału listu do Koryntian, to jest napisane, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością. I ten człowiek był tak przekonany, że już mnie przekonał i z takim optymistycznym, i co, wchodzi pan w to? A ja mówię, że nie. Jego mina bardzo momentalnie się zmieniła i zadaje mi pytanie, dlaczego? I tak zostałem dotknięty i mówię, wie pan dlaczego? Bo wczoraj byłem na nabożeństwie u nas w zborze. I tam było ogłoszone słowo, a co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością. Niepokoiło mnie to słowo, ale teraz wiem, po co ono mi było dane. Żeby mnie przestrzec, aby nie wejść w ten projekt. I ten klient usiadł i otworzył swoje serce, aby mógł głosić Ewangelię. To było parę lat temu i kiedykolwiek się z nim spotykam, wraca do tych tematów bardzo często. Jeszcze się nie nawrócił. Ale dla mnie to było bardzo praktyczne. Ewangelia. Ona ci pokaże, wskaże, podpowie. Ale musisz tą lampkę świecić drogi swojego życia. Inny bardzo praktyczny przykład, który słyszałem, może też go słyszeliście, że na jednym nabożeństwie w małym zborze w tygodniu przyszło małżeństwo i nie było nikogo z usługujących. I jeden z braci, który raczej nigdy nie usługiwał, bardzo rzadko, został tak przez innych troszkę do przodu wypchnięty. O, bardzo dziękuję za to słowo. Oczywiście bardzo delikatnie. No, musi ktoś z braci poprowadzić. Więc on otworzył Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział, przeczytał, powiedział amen, poprosił, aby się pomodlono. Troszkę było szemrania od tego tygodniowego nabożeństwa do niedzieli wśród tej grupki chrześcijan. No ludzie przyszli ze świata. Zamiast jakieś takie słowo ewangelizacyjne, zamiast takie słowo o krzyżu, no jaki fragment? No pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza. Znacie, co tam jest napisane? Rodowody, prawda? I patrzą, a ci ludzie przyszli w niedzielę na nabożeństwo, poruszeni. I zaczynają po jakimś czasie składać świadectwo, że kiedy wysłuchali tego pierwszego rozdziału, kiedy wrócili do swojego domu i zaczęli sobie zadawać to pytanie, skąd oni są, dokąd oni idą. W Biblii jest tak wszystko poukładane. W Biblii jest jakiś sens, jakiś jest początek, jakaś wizja, co dalej. Nad tym ktoś czuwa, a tym ktoś to jest Bóg, a my Boga nie znamy. Więc musimy szukać Boga, żebyśmy wiedzieli, skąd idziemy i dokąd my jedziemy. I tak dotknięci tym rozważaniem postanowili przychodzić do zboru i słuchać Bożego Słowa. Ewangelia ma moc. Nam się wydaje, że to Słowo będzie dobre, albo tamto. Niech Duch Boży prowadzi, bo tak jak Duch Boży prowadzi, to na pewno to Słowo jest Słowem, które darzy życiem. A więc można by było dużo mówić, bracia i siostry, jak praktyczna jest Ewangelia. Słuchajcie, nawet świadectw. Ludzie, którzy byli zamknięci, zaczęli czytać Nowy Testament. Im ich nic nie wykładał. Czy oni wszystko od razu zrozumieli? Ale Słowo zmieniało ich życie. Dlaczego? Właśnie tak dużo cytuję Bożego Słowa. Dlatego, że ono nie tylko daje życie, ale również uzdrawia. Wy możecie zapamiętać kazanie na przykład brata tego innego, może i moje, ale ja chciałbym, abyśmy przede wszystkim zapamiętali słowa naszego Zbawiciela. Popatrzcie na przypowieści Salomona, na 4 rozdział. To już dawno było objawione mężom Bożym, a szczególnie najjaśniej zostało wywiedzione przez Ewangelię. 4 rozdział, strona 706. Od wiersza 20 po wiersz 22. I to jest taki przykład. Możesz to przeczytać jako święte słowo w świętym piśmie. Piśmie świętym. Możesz przeczytać jako dobrą radę, ale spróbuj spojrzeć na to słowo, otworzyć swoje serce, że teraz do ciebie mówi Bóg. Przez to słowo, że teraz do ciebie mówi Bóg. I popatrz, jakie to ma teraz wydźwięk i jakie ma znaczenie. Syn mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowaj je w głębi serca. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują. I lekarstwem dla całego ich ciała. Synu mój, czy słyszysz, że to mówi Bóg do ciebie? I to mówi o swoim Bożym Słowie, które jest żywe, skuteczne. I modliliśmy się, i tam jest napisane, przenikające do rozdzielenia duszy i ducha, szpiku i kości. Jak ja bym chciał, żeby zawsze to Słowo tak przenikało. Dla mnie ten werset jest bardzo piękny. Ja za niego dziękuję Bogu, że Boże Słowo tak przenika. Dlatego, że teraz, kiedy Boże Słowo pozwalamy, aby przenikało do naszej duszy, do naszego ducha, do naszych kości, do naszego szpiku, do każdej komórki, to co Boże Słowo nosi? Życie. W każdy zakątek twojego istnienia, jeśli pozwolisz, żeby weszło Słowo Boże, to ono wnosi życie. I co wnosi jeszcze? Lekarstwo. Jest wiele milionów aptek, ale ta jest najlepsza. Bo tu się znajduje lekarstwo w mocy krzyża, w mocy silności i rany Jezusa Chrystusa na każdą jedną chorobę. Ono jest lekarstwem dla całego ich ciała. Mogę tak dalej mówić, ale zostało kilkanaście minut. Myślę, że nie pogniewacie się, jak 10 po skończę 12. Bardzo krótki temat, to jest bardzo długi temat, ale w krótki sposób chciałbym jeszcze do jednego wejść. Mówiąc o mocy krzyża, o mocy Ewangelii, wspomnialiśmy też, że będzie o braterstwie. I zwróćmy uwagę, brat Czesław powiedział nam, że Kościół zrodził się w dzień 50. Ja jak najbardziej podzielam to takie właśnie określenie, takie zobrazowanie narodzin Kościoła. Ale popatrzmy, że to jest porównanie do narodzin i człowieka. W pewnym sensie my mamy datę zapisaną w tym momencie, kiedy pojawiliśmy się dla innych ludzi widoczni na tym świecie. Ale tak naprawdę nasze życie zaczęło się ładnych parę miesięcy wcześniej. Zgadzacie się? Od poczęcia już Bóg nie rozpracuje, planuje nad dziećmi. A więc te widzialne narodziny Kościoła miały miejsce w dzień 50. Ale te pierwsze zaszczepienie życia, które w pewnym sensie tak troszkę jeszcze w ukryciu rozwijało się, to miało miejsce na Golgocie. Wiecie, co nam to potwierdza? List do Efezjan. List do Efezjan, 5 rozdział i 25 wiersz. I tam jest napisane tak na stronie 1265. Mężowie, Miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. To był początek, gdzie jeszcze w taki niewidzialny sposób, w tym momencie, kiedy Jezus powiedział, wykonało się, zostało zaszczepione te Boże ziarno prawdy, aby zaistniał Kościół. Czasami niektórzy kaznodzieje mają dylemat, bo to są teksty, które niektórzy czytają w dniu ślubu. I jak mają taki problem, no w dniu ślubu, radości czytać o męce i o śmierci, ale spójrzmy na ten fragment zupełnie inaczej. Bo mówiliśmy, że śmierć na krzyżu jest dowodem Bożej miłości. Ten fragment mówi o największej, najwspanialszej miłości, jaka jest we wszechświecie. Miłości Boga do człowieka. I ona towarzyszy miłości kobiecie, mężczyźnie w dniu ślubu. To jest piękny moment, kiedy usługuję nowożeńcom, to bardzo lubię, kiedy oni patrzą sobie w oczy i ślubują sobie miłość, wierność. To jest bardzo piękne, widzieć taką miłość dwojga po prostu ludzi. I nie bez powodu właśnie w tym momencie Pan Bóg mówi, że Chrystus umiłował Kościół. Tutaj nie jest zwiastowanie o cierpieniu, rozpatrywanie ran, tylko zobaczenie w krzyżu miłość najpiękniejszą, najwspanialszą, która jest źródłem też i pięknej miłości w sercach ludzkich. I zrodził się Kościół, którego głową jest Jezus Chrystus, a bramy piekielne nie przemogą. A my w Kościele jesteśmy braćmi i siostrami. I parę zdań o braterstwie, bracia i siostry. Ale żeby powiedzieć o braterstwie, musimy przeczytać fragment bardzo znanej historii z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. Może nie przeczytamy całą. Tłumaczę nam w naszych przekładach, w tych Bibliach warszawskich na stronie 1119 napisali podobieństwo o synu marnotrawnym. Ja bardzo przynajmniej dojrzewam do tego, że lubię takie inne określenie na ten fragment, że to jest historia o ojcu, który ma pełną miłość, o pełni miłości ojcowskiej. I nie traktuję to jako podobieństwo, bo nigdzie nawet tu nie jest wprost napisane, że to jest podobieństwo. Pan Jezus powiedział, potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów. Jeśli ten dom, ten ojciec obrazuje Boga Ojca, a ten jego dom to obrazuje dom Boży, Kościół, to możemy na tą historię spojrzeć również w taki sposób, że ktoś odszedł z domu Bożego, odszedł od Ojca, pogubił się w tym świecie. Żyło mu się dobrze, kiedy jeszcze było nad nim błogosławieństwo ojcowskie, te dobra ojcowskie, ale kiedy one się skończyły, wtedy poznał naprawdę, jak wygląda ten świat, co on daje ten świat. Póki to, co wyniósł z domu, to jeszcze jakoś jego życie było fajne, ale jak się skończyło to, co od ojca wziął, to wtedy poznał naprawdę, jaki jest ten świat. I wiemy, że ten fragment dziesiątki razy na pewno słyszeliśmy, ale ja chciałbym pokazać, że dom ojca to również jest dom, gdzie mieszka starszy brat. I popatrzmy na tą historię od 25 wiersza. A starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżał się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mimi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność swoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Wiem, że różne jest spojrzenie na tego brata starszego. Niektórzy troszkę go krytykują, niektórzy może troszeczkę go rozumieją. Ale bracia i siostry, jest jedna rzecz, której ojciec nie zaprzeczył. A powiedział to syn w wierszu 29. Tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu Twego. Wierny syn. I ojciec tego nie zaprzeczył. Posłuszny syn. Ale też miał pewne rozgoryczenie. I w tym się zbuntował. Nie wejdę do domu. I ojciec, który miał tak wielki autorytet w oczach syna, mógłby powiedzieć, słuchaj, chodź tu, co będziesz się tu buntował. I ten syn, jestem przekonany, żeby go posłuchał. Ale by go posłuchał tak z przymusu. Może w gniewie. Ale czytamy, że jak do marnotrawnego syna wyszedł ojciec, tak samo wyszedł do syna tego starszego. Jest napisane w 29 wierszu, wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. I prosił go. To jest miłość ojcowska. Na jego bunt, na jego takie trochę obrażenie się na tą całą sytuację, na to, co zrobił ojciec, Bóg również jemu okazuje miłość. Ojcowstwo dużo mnie nauczyło relacji z moim Bogiem. Pewne rzeczy możemy złamać w naszych dzieciach, wymusić na naszych dzieciach, ale Bóg wobec nas nie postępuje tak. Ale bracia i siostry, w tej historii jest coś, co dla mnie jest skarbem. I chciałbym co do mojej osoby usłyszeć takie Boże Słowo, właśnie to żywe Boże Słowo. 31 wiersz. Synu, Ty zawsze jesteś ze mną. Synu, wszystko moje jest Twoje. Czy czujecie tą wartość tego słowa? Ty jesteś zawsze ze mną. Chciałbym to słyszeć z ust mojego Boga. Wiem, ile nieraz upadłem, ile byłem słaby, podnosiłem się, pomagali bracia, siostry w modlitwach. Ale wartość tego wyznania, Synu, jesteś zawsze ze mną. Pielęgnujmy to, bracia i siostry. To jest posłanie również do starszych braci i sióstr, którzy może przeżyli całe życie i w nich nie było tych spektakularnych może czasami i nawróceń, i przeżyć, nawet może wielkich cudów. I wiecie, kiedy teraz w tych czasach ostatecznych tak wiele ludzi szuka zjawisk i znaków, dla mnie coraz bardziej jest cenniejsze to, żeby usłyszeć, trwam przy Bogu. Jestem wierny Chrystusowi. Nie to, kto ile cudów przeżył w swoim życiu, choć to jest też cenne, to jest też ważne i za to Bogu chwała. Ale większą wartością w oczach Bożych jest to, gdy Ty trwasz przy Bogu, jesteś Jemu wierny. I niedawno mieliśmy konferencję naszych zborów, to tak po latach spotkałem moich braci, z niektórych nie widziałem kilkanaście lat. Jedno z takich pytań, które zadawałem, trwasz przy Panu? Mówi, tak, jak najbardziej. I wiecie, to dla mnie było ogromne, budujące świadectwo. Czy rozumiecie, co chciałbym przez to przekazać? Synu mój, Ty zawsze jesteś ze mną. Popatrzcie, jaki ten błąd zrobił jeszcze syn. W tej goryczy, czy w tym buncie mówi do ojca, Syn Twój wrócił, on wszystko strwonił z prostytutkami, nierządnicami. Taka trochę wymówka. A kiedy ojciec uzmysławia, jaką ma wartość to, że on jest z ojcem i wszystko, co ojca jest z nim, mówi tak, 32 wiersz. Należało się weselić i radować, że ten brat Twój, zauważacie? Starszy brat mówi, to jest Twój syn. A ojciec tylko go koryguje, nie tylko to jest mój syn. To jest Twój brat. To jest Twój brat. I dlatego tak chciałem, już nie będę rozwijał tematu braterstwa, bracia i siostry. Spojrzenie na siebie jako na braci, na siostry, bo mamy jednego ojca. Ale też przygotowanie się Kościoła na te czasy ostateczne, które mówimy, jest wiele zagrożeń, jest wiele niebezpieczeństw, fałszywej Ewangelii, znaków i cudów, które są zwiedzione. Ale też jest taki czas, że Pan Jezus mówi, że spoza opłotków, z roztajnych dróg będą przymuszani ludzie do zbawienia. Nie przyjdą jako pachnący, nie przyjdą jako tacy intelektualnie wykształceni, nie będą wnosić bogactwa do kościołów. Będą wnosić wołanie o Boże miłosierdzie. I Kościół również na to musi być przygotowany. Na tych, którzy nawet upadli, a jeszcze nad nimi zaświeci łaska Boża. To jest wielkie wyzwanie. To jest wielkie wyzwanie. Dlatego, bracia i siostry, popatrzmy na list Piotra. I tym fragmentem powoli będziemy kończyć nasze rozważanie. Drugi list Piotra. I znów temat braterstwa to nie jest temat na jedną konferencję. To jest na całe nasze życie w społeczności dzieci Bożych. Pamiętajmy, że jest obietnica Boża. Ja buduję Kościół, to mówi Jezus, którego bramy piekielne nie przemogą. Życie poza Kościołem, poza zborem, społecznością dzieci Bożymi jest narażone na porwanie takiej jakby owieczki, która się oderwała od stada przez dzikie zwierzęta. Natomiast w Kościele mamy to błogosławieństwo, że bramy piekielne nie przemogą. I o tym mówi właśnie drugi list Piotra. Pierwszy rozdział od drugiego wiersza. Czytajmy do dziewiątego. Bo łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Uzupełniajcie waszą wiarę. I tam jest kilka stopni. Cnotą, poznaniem, powściągliwością, wytrwaniem, pobożnością, braterstwo i miłość. I braterstwo miłością. Zobaczcie, że te pierwsze stopnie dotyczą naszego osobistego życia duchowego. I ten jakby ten szczyt tego osobistego życia to jest właśnie wytrwanie, być wiernym. W objawieniu jest napisane o Jezusie Chrystusie, że Jego imię jest wierny i prawdziwy. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mamy kilka takich przesłań. Wierność, wytrwanie. Ale zwróćcie uwagę, że następne stopnie to dotyczą już pewnej społeczności. Już to nie jest tylko nasze osobiste życie duchowe. Innymi sposób. Droga wiary prowadzi nas do pełni miłości. Ale żeby dojść do pełni miłości, nie można pominąć braterstwa. Jeśli ktoś pomija braterstwo, nie dojdzie do tego, do pełni miłości, jakby do celu naszej drogi, naszego duchowego rozwoju, nie można dojść, pomijając braterstwo. Czy tak jest napisane w waszych Bibliach? A pobożność braterstwem, a braterstwo miłość. I nie zostawia Duch Święty, bo to dla mnie jest jasne, że to jest przesłanie od Ducha Świętego, żadnej wątpliwości, 8-9 wiersz. Jeśli je bowiem posiadacie i pomnażają się, czyli to uzupełnienie naszej wiary, to nie dopuszczam, abyście byli bezczynni, bezużyteczni. Ale jeśli ktoś ich nie ma albo zaniedbuje, to jest ślepy, mało tego, dochodzi do takiego oziębienia wiary. Ta osoba dalej mówi, że będzie wierząca, będzie składać świadectwa, ale tak naprawdę w oczach Bożych to zapomniała, że została oczyszczona z dawnych swoich grzechów. I to jest obraz Boży. Dużo też można by było czytać o braterstwie, ja tylko przeczytam jeden wiersz. Na tym samej stronie, co mamy otwarty, pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 5 wiersz. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokorny łaskę daje. Braterstwo opiera się przede wszystkim na tym, że się wzajemnie miłujemy. Braterstwo polega na tym, że wyprzedzamy się w okazywaniu szacunku. Braterstwo polega na tym, że nic mojemu bratu ani siostrze nie jestem dłużny, tylko co? Miłość. Wiecie, czasami pytam wierzących ludzi o jakieś relacje, mówię, ja nic temu bratu ani siostrze nie jestem winien, nic, nic. Ja mówię, nie mówisz prawdy. I się dziwi ten człowiek, myśląc, że ja jestem stronniczy i trzymam drugą stronę. A ja mówię, nie, bo Biblia mówi, że w twoich relacjach powinno być takie poczucie, że masz jeden dług, że jeszcze mało miłujesz brata i siostrę. Tak jest napisane w naszych Bibliach? Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Poczucie winy, długu powinno być tylko w tym zakresie. Oczywiście, aby się modlić za siebie, jest napisane w każdej modlitwie, abyśmy modlili w duchu, jedni za wszystkimi świętymi, brzemiona jedni drugich nosie. Patrzcie, ile jest tematów. Mamy czynić dobrze, aż przede wszystkim domownikom wiary. Każde jedno takie stwierdzenie może być tematem nawet kilkudniowej konferencji. Ale suma tego wszystkiego to jest to, młodsi bądźcie ulegli starsi. Ale starsi nie dominują nad młodszymi, bo wszyscy, i starsi, i młodsi, mają być ubrani co? W szatę pokory. Bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Kończąc, chciałbym wam i sobie zostawić pozdrowienia z drugiego listu Piotra, to co mamy otwarte. Skończyliśmy na 9 wierszu. Może powstańmy do przeczytania 10, 11. I w ten sposób ja zakończę posługiwanie, krótką modlitwę i oddaję prowadzenie gospodarzom. Strona 1321, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 10 i 11 wiersz. Dlatego bracia, mogę dodać siostry, nie zgorszycie się? Dobrze. Dlatego bracia, siostry, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. I w ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Panie, pomóż nam tak żyć. Pomóż uzupełniać naszą wiarę. Pomóż nam żyć Twoimi obietnicami, przez które stajemy się uczestnikami boskiej natury i unikamy skażenia, jakie na tym świecie pociąga pożądliwość. Ojcze, abyśmy coraz bardziej Cię kochali, byli wdzięczni za Twoją miłość, przez Ewangelię głębiej poznawali chwałę, która jest w Chrystusie, objawienie Twojej mocy i Twojej miłości, aby te poznanie Ciebie pogłębiało się. Wylewaj na nas moc Ducha Świętego, abyśmy mogli składać świadectwo, że ten, który jest w nas, jest mocniejszy niż ten, który na świecie. I w mocy tej, Panie, abyśmy mogli sprzeciwiać się grzechowi i nieść Ewangelię do tych, których chcesz zbawić. Błogosław, aby nasze zbory, społeczności były pełne Ducha Świętego, pełne wiary, miłości. Błogosław i naucz nas żyć w braterstwie. Nikomu nic dłużnym nie być, prócz miłości wzajemnej. Naucz nam mieć ubraną zawsze szatę pokory. Błogosław nas swoim ojcowskim błogosławieństwem. I pomóż, że to wszystko, co będziemy czynić w słowie, w uczynku, abyśmy czynili w imieniu Jezusa Chrystusa dla Twojej chwały w mocy Ducha Świętego. Tak nam to pomóż, Panie. Amen. Amen. Proszę.